Kontakt. I ciąg dalszy rozmów na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ogóle z życia akademickiego w Polsce, tylko trochę z innej perspektywy. Doktor Józef Wieczorek jest gościem popołudnia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Ta inna perspektywa to jaka?
No to można powiedzieć człowieka, który został wyeliminowany z systemu akademickiego. Jakkolwiek akademickimi sprawami się zajmuje, ale raczej można powiedzieć z pozycji dysydenta akademickiego. Z tym, że ja byłem wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze w czasach komunistycznych i przestałem być, jak się okazuje, dożywotnio. Po politycznej weryfikacji kadr, które były przeprowadzane po pewnym w czasach jaruzelskich, jak mówimy, pod batutą SB, PZPR, które to władze jednak akademickie, nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale innych uniwersytetów akceptowały, bo to była ogólnopolska akcja jakby oczyszczania uczelni przed transformacją, jak się potem okazało, tak ustrojowo, z tego elementu niewygodnego, który stanowi jakby zagrożenie dla przewodniej siły narodu.
Czyli wtedy, w latach 80. wyrzucono pana z uniwersytetu?
Wyrzucono z uniwersytetu i do tej pory nie przywrócono. I faktem jest, że nawet do tej pory nie otrzymałem żadnych informacji odnośnie komisji, tej, która opiniowała, tak zwanej weryfikacyjnej, jak i uzasadnienia zarzutów, które były postawione, no bo formalnie takie bywały. No ja na przykład kilka takich miałem, były pozamerytoryczne, bez uzasadnienia, a najważniejsze to było negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką. To jest taki standardowy zarzut, który właściwie od początku instalacji systemu komunistycznego w stosunku do niewygodnych, tych, którzy nie rokowali nadziei na to, że się będą przydatni do instalacji czy potem utrwalania systemu akademickiego, stosowano i oczyszczono w ten sposób środowiska akademickie. I to była ta generalnie oczyszczenie negatywne, które ma niewątpliwie wpływ na stan dzisiejszy.
Pan jest geologiem.
Ja jestem geologiem.
A był pan dobrym wykładowcą i dobrym geologiem?
No niestety miałem chyba lepsze opinie od studentów niż towarzysz dyrektor. No i to wtedy naruszało właśnie tą przewodnią siłę narodu. Niestety studenci mnie bronili, ale w taki sposób argumentowali, że ja ich uczyłem myślenia i to krytycznego i nonkonformizmu naukowego. No to stanowiło śmiertelne zagrożenie dla systemu.
No dobrze, ale jest rok, czasy stanu wojennego się kończą, czasy komunizmu się kończą, 4 czerwca są wybory, jest nowa Polska i w tej nowej Polsce nie mógł pan wrócić na uniwersytet?
No ale jak, ale ciągłość prawna została zachowana, personalna też. I wrócić ja nie mogłem, bo stanowiłem zagrożenie i stanowię do dnia dzisiejszego.
Ale każdą decyzję można zmienić. Zmieniają się rektorzy, zmieniają się władze uczelni. Można cofnąć decyzję i powiedzieć przepraszam i przywrócić doktora do pracy.
Tak, no tak powinno być, ale system się chyba do siebie nie skończył. No bo nie tylko, że nie przywrócono, ale nawet nie doszło do ujawnienia chociażby powodów usunięcia merytorycznego uzasadnienia.
Dobrze, ale to jest jednostkowy przypadek. Czy pan badał to, w jaki sposób funkcjonuje uniwersytet? Kto jest na tym uniwersytecie? Tak, ale jakie są władze uniwersytetów?
To wynika. Znaczy, mój przypadek nie był jednostkowy, bo takich przypadków było wiele, które niektóre są opisywane, powiedzmy, na innych uniwersytetach znacznie lepiej, jak chociażby na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie wówczas, no wiadomo, to był okres rektorowania profesora Jacka Fisiaka, który później został ministrem, no chyba w nagrodę, za tą weryfikację. Natomiast tutaj to było w czasach, jak rektorem był profesor Gierowski i dochodziło do zmiany rektora, na którym został następnie profesor Koy, który, żeśmy się znali zresztą, bo to był jeden wydział. i który zresztą po latach opisał, on świętej pamięci, bo już nie żyje, taką książkę Rektor trzech kadencji, tylko on, według mojej wiedzy, on był szefem tej weryfikacji kadr jako prorektor, a potem zaraz został rektorem, ale on w tej książce nie zauważył nawet, nie pamiętał, że taka weryfikacja miała miejsce. A ja mu przypominałem w korespondencji no, e-mailowym, no bo znalazłem e-maila i nigdy nie było odpowiedzi. I również jeśli chodzi o pozostałych rektorów, o których informowałem przez lat wiele, właściwie na początkiem roku akademickiego, zawsze zgłaszałem gotowość wznowienia moich wykładów przerwanych w sposób, w moim przekonaniu, barbarzyński, bezprawny, bo to nie chodziło o same wykłady, ale to również chodziło również o całą destrukcję całego warsztatu pracy. No i w tym okresie, kiedy ja byłem usuwany, to ja miałem wielu magistrantów i to tych najlepszych magistrantów. To troszkę w takiej pozycji to trzeba wiedzieć, a całkowicie zostałem no, pozbawiony no, możliwości wykładania.
Ale to personalna sprawa czy systemowa?
No, ja uważam, że systemowa. No, dlatego...
A jakie są dowody na to, że systemowa?
No bo to była polityczna weryfikacja.
No dobrze, było... ale dobrze, to nawet 89 rok, to już wiele dekad od tego czasu upłynęło. Tak. I co?
I nic. I nic, tu się nie zmienia. No po prostu tu system, normalnie, gdyby system prawny się zmienił, no to automatycznie te decyzje powinny być uchylone. Oczywiste, tak? Natomiast one trwają do dnia dzisiejszego i bez możliwości dotarcia do materiałów swoich. To znaczy, wtedy, kiedy ja byłem usuwany, to moja teczka personalna kończyła się na wiosnie 80 roku. A potem no, nastąpił okres postprawdy, posthistorii. No, to była taka sytuacja, tak? I do tej pory to można, ja to zresztą ujawniam na stronach internetowych, to jest znane i każdy rektor po kolei dostawał, powiedzmy, informacje. Nigdy nie doszło do rozmowy z którymkolwiek z rektorem po 89 roku. To jest fakt. I brak merytorycznych odpowiedzi. Natomiast faktem jest, że były prowadzone, to się później dowiedziałem, na początkach lat 90. była komisja uniwersytecka, która do poznania, rozpoznania krzywd w czasach PRL-u. Z tym, że ona była prowadzona przez komisję, to była komisja profesora Wyrozumskiego, podczas prorektora, no swoistej metodologii badania. To znaczy ona się zwracała tylko do beneficjentów systemu, a nie do tych, którzy zostali pokrzywdzeni, no bo jednak usunięcie z uniwersytetu, no to uważane było za pokrzywdzenie. Natomiast...
Można mówić. Grają telefony. Bardzo pięknie. Co to za melodia?
Tak, aż nawet nie pamiętam w tej chwili. Skupiłem się na tych sprawach no, bardzo takich traumatycznych, że tak powiem, no, w szczególności dla osoby, która była pasjonatem. Nie da się ukryć, która właściwie całe swoje te najlepsze lata poświęciła dla uniwersytetu, w ogóle dla formowania młodych adeptów. No bo siłą rzeczy ja wprowadziłem do systemu nauki w latach 80., najtrudniejszych w końcu, jednak sporą liczbę młodych osób. To znaczy więcej niż wszyscy, nawet na etatach profesorów w moim instytucie. No, taka była sytuacja.
Ale teraz pan się już geologią nie zajmuje.
Sporadycznie się zajmuję. Oczywiście miałem tam okres w ogóle bezrobocia. Potem byłem troszkę zatrudniony, byłem na etacie, można powiedzieć, w Polskiej Akademii Nauk. A potem to troszkę opisuję, jak pan by przeczytał najnowszy numer Kuriera Wnet, gdzie pisze o Polskiej Akademii Nauk, to tam są pewne przebłyski. Ja nie piszę o swoich sprawach, ale na podstawie również moich doświadczeń, które zresztą powtarzają się, dlatego że ja od wielu lat, właściwie od początku wieku, Trochę działam na rzecz właśnie zmiany systemu. Ja uważam, że ja się do tego systemu nie nadaję akademickiego i mnie odrzuca. I to jest taka nawzajem, dlatego uważam, że ten system trzeba zmienić. 15 lat temu założyłem takie niezależne forum akademickie. To było przed pracami takimi nad ustawą roku 2005, bardzo ważne, żeśmy walczyli o zmiany, również z zaangażowaniem tej polskiej diaspory akademickiej na świecie. Zostało wciągniętych wielu pracowników, Polaków, którzy pracują poza granicami, którzy byli to zainteresowani tymi zmianami, natomiast w polskim środowisku to był poważny opór. I to nie zostało właściwie wykorzystane i to do dnia dzisiejszego, do czasów ostatniej reformy Gowina, jak mówimy.
I słusznie pan zwrócił uwagę na to, że warto czytać Kurier Wnet. Tak. Ja oczywiście Kurier Wnet czytam. Warto czytać teksty doktora Józefa Wieczorka, w tym, że Kurierze Wnet w rozmaitych numerach. Warto obserwować działania pana doktora i w tej chwili warto podziękować za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W Krakowie słońce zachodzi za chmurę, a w Warszawie sytuację w Brukseli obserwuje Łukasz Jankowski.
W Brukseli nie tylko. Na początek informacji na temat uroczystości pogrzebowych świętej pamięci marszałka seniora Kornela Morawieckiego w piątek. To będzie 4 października. Od godziny 13 do 19 ostatni hołd, wystawienie trumny w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w sobotę, dzień później o godzinie 12 msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, około godziny 15 ceremonia pogrzebowa, cmentarz wojskowy na Powązkach. Tak będzie wyglądać ostatnia droga marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Księga kondolencyjna już jest wystawiona dzisiaj jeszcze do godziny 19 i jutro i pojutrze w godzinach od 9 do 19 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To informacja dotycząca uroczystości pogrzebowych lidera i twórcy Solidarności Walczącej, kawalera Orderu Orła Białego Kornela Morawieckiego, a z Brukseli mamy już wstępną datę, to jeszcze nieoficjalną, ale wszystkie źródła, do których ja dotarłem i inni dziennikarze, którzy są na miejscu w Europarlamencie, docierają, że 14 października Janusz Wojciechowski po raz kolejny stawi się przed połączonymi komisjami do spraw klimatu i do spraw rolnictwa, żeby odpowiadać na dodatkowe pytania europarlamentarzystów. Wniosek miała złożyć frakcja socjalistów. Powodem brak konkretów, brak informacji w odpowiedziach Janusza Wojciechowskiego. Sam na Antenie Popołudnia Wnet, sam profesor Rodzisław Krasnodębski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił, rzeczywiście brakowało mu tych konkretów, tego politycznego mięsa w wypowiedzi i w odpowiedziach, w tym wysłuchaniu Janusza Wojciechowskiego, więc mamy prawie że pewną informację, że nasz kandydat będzie musiał z powodów merytorycznych raz jeszcze stanąć przed komisjami. Oczywiście oficjalna decyzja dopiero po tym, jak wyjdą z posiedzenia koordynatorzy, a to może nastąpić dopiero za ponad godzinę. Za ponad godzinę jest, i to tyle z informacji z Warszawy.
A może jest inna data się za tym kryje. 13 października są wybory parlamentarne w Polsce. A my mamy połączenie z Jadwigą Chmielowską, redaktor naczelną Śląskiego Kuriera Wnet, Solidarność Walcząca. Dzień dobry pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak będą przebiegać uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Będzie wystawiona księga kondolencyjna. Jaki byłby pani wpis w tej księdze kondolencyjnej?
Przede wszystkim należało premierowi, czyli synowi Kornela, wyrażenie współczucia. Kornel miał naprawdę mało czasu na kontakty z rodziną, ponieważ ukrywał się jeszcze przed 13 grudnia, ponieważ jego walka o niepodległość Polski, bo tutaj musimy rozróżnić stronę związkową, zarówno jeszcze za czasów legalnego funkcjonowania Solidarności, jak później podziemnej, ponieważ część ludzi myślała naprawdę tylko o tym, że Solidarność jest związkiem zawodowym, czyli dba o sprawy tylko i wyłącznie pracownicze i obrona przed pracodawcą, obrona przed kłopotami, które mieli pracownicy, bo nie było w ogóle przecież związków zawodowych, które broniły przed pracodawcą, a pracodawcą było państwo. Natomiast część ludzi poświęciła się pracy w Solidarności, dlatego że marzyła o wolnej i niepodległej Polsce. I właśnie do takich ludzi należał Kornel Morawiecki. Część osób z wolnych związków zawodowych i ze Solidarności. Nawet rozmawiałam o tym z Andrzejem Gwiazdą. Uważali, że to był błąd, że wyłoniła się Solidarność Walcząca, że osłabiła ten taki nieprzejednany nurt w Solidarności. Ja mam inne zdanie. Po prostu Solidarność Walcząca była organizacją, na początku miała być nawet partią, z tego co wiem już w maju, czy nawet w marcu takie dyskusje były i chodziło Solidarności Walczącej o walkę z komunizmem, o wolną i niepodległą Polskę. Natomiast wiele osób, które brały udział czynny w Solidarności Walczącej, kontynuowała też pracę związkową. No, i jestem takim przykładem. Byłam zarówno przewodniczącą Regionalnej Komisji Koordynacyjnej tej Solidarności, czyli NSZZ Solidarność, i byłam później szefem oddziału SW w Katowicach. Kornel Morawiecki podjął tę trudną decyzję ukrywania się, z tym, że on już przed ogłoszeniem stanu wojennego był poszukiwany za artykuły w biuletynie dolnośląskim, bo pamiętajmy, że on był szefem, redaktorem naczelnym biuletynu dolnośląskiego. W czasach Solidarności można go było dostać spod lady w kioskach, czyli no, rozprowadzany był w kioskach nawet ruchu, oczywiście bez zgody kierownictwa ruchu, tylko kioskarki po prostu wiedziały, komu można zaproponować, a komu nie. No i tam się znalazły takie artykuły bardzo denerwujące władze. No, Kornel Morawiecki był nieprzejednany, wiedział o tym, że okrągły stół jest fikcją. Zresztą część ludzi pamięta, jak pierwszy raz startował w wyborach i jako przykład w studio przewrócił stolik i mówił, że trzeba wywrócić okrągły stół. No, myśmy wtedy wiedzieli w Solidarności Walczącej, czym jest okrągły stół i czym są kunktatorskie działania wtedy doradców Solidarności. W ogóle stan wojenny, trzeba sobie zdać sprawę z tego, został wprowadzony po to, żeby wymienić kadrę w Solidarności Walczącej. Andrzej Gwiazda też o tym mówi, że Solidarność była jedynym ciałem w Polsce, które pochodziło z wolnych wyborów, bo przecież zakładali ludzie dobrej woli, ci, którzy się buntowali, którzy byli w stanie cokolwiek zrobić. To była taka selekcja pozytywna. No i później były ogólnopolskie wybory przecież i to szły wybory oddolne, czyli można zaryzykować stwierdzenie, że od 1939 roku, czyli od wybuchu wojny, to były pierwsze naprawdę wolne wybory w Polsce. No i oczywiście niektórym ugodowcom, czyli tym, którzy chcieli się dogadać z władzami komunistycznymi, zależało na tym, żeby pozbyć się ludzi, którzy mają mandat. Mandat z wyborów. No i dlatego właśnie te władze podziemne Solidarności robiły straszny błąd, każąc nam co 13 w pierwszych miesiącach organizować strajki takie 15-minutowe. Były kolejne aresztowania. No i za chwilę to wszyscy ludzie niepokorni, sposobni do czegokolwiek, wylądowaliby w internowaniu w więzieniach. Potem proponowano im wyjazd za granicę i wyjechałoby znacznie więcej ludzi, a nam potrzebni byli ludzie w kraju, którzy będą się sprzeciwiać władzy, którzy będą mogli walczyć o wolną i niepodległą Polskę. No i stąd był właśnie taki konflikt z TKK i z Frasyniukiem. On się zaczął tak najostrzej we Wrocławiu i Kornel Morawiecki stanął wtedy po stronie Tadeusza Świerczewskiego, który zresztą zaproponował nazwę Solidarność Walcząca. No i stwierdzili, że oni muszą się oddzielić od tej związkowej Solidarności, bo to do niczego nie prowadzi, no z wyjątkiem kolejnych aresztowań. Prowadzili wtedy, znaczy Solidarność Walcząca prowadziła wtedy bardzo liczne manifestacje, one były pacyfikowane i to bardzo pacyfikowane. Są zdjęcia i filmy z pacyfikacji Wrocławia. I chodziło wtedy też o budowę struktur, bo być zatrzymanym na manifestacji to się wychodziło, a być zatrzymywanym w strukturze związkowej w zakładzie, no to jednak się było internowanym. Więc tu choćby była ta różnica, prawda, w pacyfikacji środowisk niepodległościowych i antykomunistycznych. No i lata okazały, że jednak Solidarność Walcząca miała rację, bo do czego prowadził Okrągły Stół, to mamy właśnie taki PRL bis, taką trzecią RP, która no nie jest kontynuacją drugiej RP. A myśmy wtedy jako Solidarność Walcząca ostrzegali przed Lechem Wałęsą, nie chciano wierzyć. Także moim zdaniem i Solidarność Walcząca, i Kornel Morawiecki mieli rację.
I tu postawmy.
To nam przyznała historia.
I tu postawmy kropkę. Ciąg dalszy tego wspomnienia pewno nastąpi w którymś z poranków wnet. Jadwidze Chmielowskiej chcę serdecznie podziękować.
Ja chciałam jeszcze na antenie powiedzieć, że koledzy z Solidarności Walczącej z całej Polski, czyli od Szczecina do Krakowa, Rzeszowa, Poznań, Łódź, zredagowaliśmy i wysłaliśmy do Mateusza Morawieckiego, naszego kolegi z końcu z podziemia, on był bardzo młodym wtedy chłopakiem jeszcze, wysłaliśmy list kondolencyjny, taki właśnie wspominający jego ojca, no tą stratę, którą on doznał w tej chwili wielką, bo stracił nie tylko ojca, ale też przyjaciela i kolegę z walki, prawda, w podziemiu. Także jest ten nekrolog, czy powiedzmy wyrazy współczucia dla pana premiera, był rozesłany do prasy, będzie na portalu, może już jest na portalu Radia Wnet, no na pewno będzie w najbliższym wydaniu Kuriera Wnet, tak samo jak obszerny wywiad z Mateuszem Morawieckim, który kandyduje z Górnego Śląska, będzie na pierwszej stronie Śląskiego Kuriera Wnet, z tym, że ten wywiad z Mateuszem Morawieckim został przeprowadzony kilka dni temu, czyli jeszcze przed stratą, czyli przed śmiercią Kornela.
Tutaj stawiamy kropkę albo trzy kroki, trzy kropki Jadwiga Chmielowska była gościem i tak Popołudnia Wnet i tak kończymy Popołudnie Wnet, które zrealizował Karol Smyk, wydawcą była Jaśmina Nowak, przynajmniej tej części krakowskiej. Tomasz Wybranowski był duchem obecny w czasie całego Popołudnia Wnet. W Warszawie był Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego popołudnia, miłego wieczoru, a my usłyszymy się jutro o godzinie 7:07.